Wszystkie listy, które mamy w Nowym Testamencie, są jakby odpowiedzią na jakieś problemy, które dzieją się w zborach. List do Efezjan jest jedynym listem, który nie porusza żadnego problemu. Nie jest powodowany jakimś problemem w danym zborze. Konstrukcja tego listu jest też dość ciekawa, bo trzy pierwsze rozdziały to jest teoria, to są doktryny. Czwarty i piąty rozdział to apostoł Paweł mówi, a teraz wam pokażę, a teraz zobaczcie, jak te doktryny wprowadzić w życie. Mówiłem wam o doktrynach, ale te doktryny muszą mieć zastosowanie w waszym życiu. I te doktryny są takim fundamentem, na którym budujemy. I nie jest ważne, bo dość często w ostatnich czasach słyszę, że doktryny to coś negatywnego. Ja chcę Boga, ja nie chcę doktryn. Ale Pismo Święte mówi, że jest ważne, na jakim fundamencie budujesz. Jezus mówi o dwóch budowlach. Jedną na piasku, drugą na skalę. Jeśli budujemy na piasku, na złych doktrynach, to nasza budowla się nie ostoi. A jeżeli zbudujemy na Bożym gruncie, to Boże Słowo powiada, że ta budowla się ostoi. Ale te doktryny Paweł nie mówi po to, żeby powiększyć wiedzę zboru w Efezie, żeby mogli powiedzieć, o, jesteśmy teraz mądrzejsi i możemy dalej funkcjonować. Paweł mówi, nie. Teraz musicie wprowadzić te doktryny w swoje życie. Musicie życiem pokazać, że coś, że posiedliście jakąś wiedzę. Otwórzmy swoje Biblię na pierwszym rozdziale listu do Efezjan od 15 do 23 wersetu. Apostoł Paweł swoją ręką przy natchnieniu Ducha Świętego zapisał to w następujący sposób. Dlatego i ja, odkąd usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego, abyście, mając oświecone oczy swego serca, zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania, jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych i jak nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, według działania potęgi Jego siły, której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych i posadził po swojej prawicy w okręgach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i postanowieniem, i wszelkim imieniem, które można by wymienić nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił ponad wszystkim głową zgromadzenia. Ten jest Jego ciałem, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Apostoł Paweł rozpoczyna ten list od pokazania, że Chrystus jest tą sumą błogosławieństwa, że w Nim jesteśmy duchowo bogaci, że On przed założeniem świata wierzących wybrał ale też To zbawienie, które jest naszym udziałem, również zostało, jakby Bóg już ułożył, zanim stworzył człowieka. Zanim człowiek upadł, to Bóg już miał przygotowany plan zbawienia. Paweł mówi, że wybrał nas i przeznaczył. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa w Jezusie Chrystusie. I ten fragment, który przeczytałem, jest drugą modlitwą w tym rozdziale apostoła Pawła. I Paweł stwierdza tu taką, trochę z przymrużeniem oka, ciekawą rzecz, że człowiek ma serce, ale to serce ma oczy. Aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego, abyście mając oświecone oczy swego serca, zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania. Pismo Święte mówi, że nasze serce pokazuje, kim jesteśmy. W pierwszej Samuelowej Bóg mówi do Samuela, że nie patrz tak, jak patrzy człowiek na wygląd zewnętrzny, ale ja patrzę na serce. Jezus w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, w 21-23 wersecie mówi, że z głębokości człowieka, czyli z serca jego, pochodzą złe i dobre rzeczy. Czyli z serca pochodzą złe i dobre rzeczy. Czyli serce pokazuje, kim jesteśmy w naszym życiu. I że nie słowa, nie zawsze to, co mówimy, ale to, co jest w naszym sercu. Nasze oczy widzą tą rzeczywistość, która nas otacza. Tą taką namacalną rzeczywistość. I czasami, ale też mówimy o takiej przenośni, nad czymś czasami się zastanawiamy, czy na jakimś rozwiązaniem i kiedy nie widzimy tego rozwiązania, ale kiedy sięgamy po jakieś rady i modlimy się, czasami to tak działa olśniewająco. Przychodzi olśnienie i zaczynamy pewne rzeczy widzieć. Nie w sposób materialny, ale w sposób taki duchowy. I wtedy wszystko staje się takie jasne i zrozumiałe. Jeszcze raz czytając 16-17, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach, aby Bóg naszego Ojca, Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego, abyście mając oświecone oczy swego serca, zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania. Jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych. W związku z tym możemy zadać sobie pytanie, co więc mamy widzieć? Na co mamy patrzeć? Po co Bóg chce oświecić nasze oczy? Abyśmy zobaczyli wielkość Jego chwały. Abyśmy mogli zobaczyć, jak wielki jest Bóg i jak wielkie rzeczy czyni. Habakuk w pewnym momencie swojej służby przestał widzieć Boże działanie. I rozpoczyna swoją księgę od zadawania takich pytań. Boże, czy Ty nie widzisz, ile zła dzieje się w ludzie? Ile zła dzieje się na ulicach Jerozolimy? Czy Ty patrzysz i nie widzisz? I w związku z tym nic nie robisz? Ja nie widzę Twojego działania. Paweł mówi, że Bóg chce oświecić nasze oczy, abyśmy zobaczyli wielkość Jego chwały. Oczy naszego serca potrzebują światła, tak samo jak my potrzebujemy światła. W ciemności nasz wzrok jest ograniczony. Potrzebujemy jakiejś latarki czy żyrandolu, żeby oświetlić dane pomieszczenie i zobaczyć, co w tym pomieszczeniu jest. Serce potrzebuje widzieć duchową rzeczywistość. I tego świata udziela nam Duch Święty, udzielany przez Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, o czym czytaliśmy w 17 wersecie. Ale jest przeciwnik, który nie jest zainteresowany, żeby nasze duchowe oczy przejrzały. Diabeł pragnie, abyśmy cały czas znajdowali się w ciemnościach i próbuje nas oszukać i zamknąć nasze oczy na wszystko, co jest dobre i pozostawić w takim stanie. Pokazuje nam dość często zakłamany obraz nas samych. Pokazuje często fałszywą rzeczywistość, w której nie ma dla nas żadnej nadziei. Dlatego tak wielu ludzi, którzy są wokół nas, cały czas narzeka. Człowiek, który nie widzi nadziei, który tkwi w jakiejś takiej beznadziei, będzie narzekał. Będzie na wszystko narzekał, co jest wokół niego. Będzie narzekał na pogodę, będzie narzekał, jeśli będzie słońce, będzie narzekać, że jest słońce, i że będzie padać deszcz, będzie narzekać, że pada deszcz. Nic nie będzie takiemu człowiekowi nie pasuje. Ale Boże Słowo mówi, że jest nadzieja dla człowieka. Jaka jest nadzieja, do której nas powołał Bóg? Abyście, mając oświecone oczy swego serca, zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania, jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych. Mówiąc inaczej, czego mamy oczekiwać? Co z nami będzie? Jaka jest nasza przyszłość? Czy oczekujemy tej przyszłości? Czy widzimy ją? Abyście, mając oświecone oczy swego serca, zobaczyli, jaka jest nadzieja. Nieraz już mówiłem, że nadzieja zazwyczaj dla ludzi kojarzy się, jakoś może to będzie. Ale to nie o takiej nadziei mówi Boże Słowo. Bo nadzieja oznacza w Biblii pewność. Bo Bóg, kiedy przychodzi do człowieka, posługuje się nadzieją. W nadziei jest moc. To nie jest nadzieja ku pokrzypieniu serc. Sienkiewicz lubował się w pisaniu powieści ku pokrzypieniu serc. W szczególności trylogia jest taką ku pokrzypieniu serc. Boża nadzieja nie jest taką pustą nadzieją ku pokrzepieniu serc, żeby człowiek poczuł się lepiej, żeby tak mu dobrze się zrobiło. Nadzieja, że jakoś to będzie, nie jest żadną nadzieją. To nie o to chodzi, że w naszym życiu, przenosząc to na życie duchowe, że jakoś to będzie z Chrystusem. Jakoś tam dotrwamy do końca. Ale pokładamy w Bogu nadzieję, że On jest tym, który rozpoczął swoje dzieło, to mamy pewność, że On dokończy. Że nie przerwie w połowie. Nie rozmyśli się w pewnym momencie i powie: nie, będę coś innego robił. Apostoł Paweł tutaj próbuje wyrysować obraz bogactwa chwały Bożego dziedzictwa. Bo to jest kolejny opis naszej przyszłości. Abyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo Jego chwały. Bóg patrzy na nas jako część swojego bogactwa. Szatan zaś patrzy na nas jako coś bezwartościowego, nic niewartego. Boże spojrzenie jest zupełnie inne. On patrzy na nas poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, poprzez Niego, dlatego, że mamy założoną na siebie, kiedy przyszliśmy do Boga w pokucie, Bóg nałożył na nas sprawiedliwość swojego Syna. I poprzez swojego Syna Bóg patrzy na nas. Bóg odbiera chwałę ze swojego Kościoła. Czasami myślimy o sobie, chyba jako ludzie mamy większy problem z zaniżaniem swojej wartości niż takiego zawyżania. I zapominamy, że kiedy Bóg patrzy na Kościół, widzi swojego Syna. I naszym zadaniem jest nauczyć się patrzeć na Kościół w sposób, jaki patrzy Bóg. Jak patrzymy na siebie? Jak patrzymy na siostrę, koło której siedzimy, czy na brata, koło którego siedzimy? Czy patrzymy na siebie Bożymi oczyma? To, w jaki sposób Bóg patrzy na swój Kościół? Chrystus nadaje wartość Kościołowi. Apostoł Piotr mówi do zboru, do którego kieruje swój list: wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem. To nie jest, Kościół to nie jest zbieranina ludzi nic niewartych. Pod względem ludzkim rzeczywiście gdzieś to, co Paweł w pierwszym liście mówi, jaka jest nasza wartość. Ale Chrystus w nas nadaje wartość naszemu życiu. I dlatego, kiedy tworzymy Boży Kościół, to ten Kościół ma wartość. Nie ze względu na nas jako ludzi. Nie dlatego, że jesteśmy jakiegoś szczególnego rodu, czy ludźmi niesamowicie zamożnymi, ale to Chrystus w nas nadaje nam wartość. I dlatego naszym zadaniem jest nauczyć się patrzeć na Kościół w sposób, jaki patrzy Bóg. Czy można powiedzieć, im więcej Chrystusa w Kościele, tym większa Jego wartość. Apostoł w 8 rozdziale listu do Rzymian w 18 wersecie powiada tak. Uważam bowiem, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w związku z chwałą, która ma nam zostać objawiona. Utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w związku z chwałą, która ma nam zostać objawiona. Jak nadzwyczajna jest wielkość Jego chwały pośród nas. To coś teraźniejszego. Coś, co się dzieje tu i teraz. Co mamy widzieć. Co mamy zobaczyć duchowymi oczami. Musimy zrozumieć, co z nami się tak naprawdę stało, kiedy przyszliśmy do Boga, kiedy nawróciliśmy się do Niego. Kiedy przyszliśmy do Niego jako nędzni, pożałowania godni ludzie, coś w nas się zmieniło. Coś z nami się stało. Czy widzimy to, jak Bóg nas zmienia? Jak zmienił i cały czas zmienia, jak rośniemy w obraz Jego Syna? Co więc się stało? Co wiara, którą nabyliśmy, powoduje w naszym życiu? Co powołało wiarę w naszym sercu do życia? Czy człowiek jest sam w stanie, będąc, siedząc w grzechu, wzbudzić wiarę? Stwierdzić, nie, dzisiaj przestaję wierzyć, przestaję żyć w grzechu, muszę nabyć wiarę. Abyście, mając oświecone oczy swego serca, zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania, jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych i jak nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas wierzących według działania potęgi Jego siły, której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził w zmartwych. Ta siła, która była przy zmartwychwstaniu, którą widzimy w zmartwychwstaniu naszego Pana, to ona powoduje wiarę w naszym życiu. Że ożyliśmy dla Boga, do Jego Królestwa. Ta siła, którą widzimy przy zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu i wywyższeniu Jezusa Chrystusa. Której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził z martwych i posadził po swojej prawicy w okręgach niebieskich. Bóg nie ogranicza mocy w naszym życiu. To jest moc, która przewyższa wszelką miarę. Apostoł Paweł używa tu słowa mega. Dzisiaj to słowo trochę spowszedniało, dlatego że bardzo często nadużywamy tego słowa. Mówimy ale mega komórka, ale mega kurtka, mega samochód, czy mega coś tam. Paweł używa tutaj w znaczeniu moc, która przewyższa wszelką miarę. Saperzy w Stanach Zjednoczonych mają, tam kiedyś słyszałem, że mają takie powiedzonko, nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą C4. Nie ma takiego problemu, którego moc Chrystusa nie byłaby w stanie rozwiązać. Nie ma żadnego problemu w twoim życiu, z którym Chrystus by sobie nie poradził. I dość często o tym przekonujemy się po naszym dość często ludzkim działaniu. Próbujemy najpierw sami z pewnymi rzeczami sobie poradzić. I kiedy stajemy przyparci do muru, dopiero wtedy zaczynamy modlić się i wołać do Boga. I dość często okazuje się, że Bóg, znaczy często, złego słowa użyłem, zawsze Bóg daje rozwiązanie. Bo nie ma problemu, z którym by On sobie nie mógł poradzić. Bo ta moc, która wzbudziła Go do życia, która była obecna w Jego wniebowstąpieniu, w Jego wywyższeniu, ona dalej działa. I ta moc jest dobra dla nas, którzy wierzymy. Coś, co mamy czasami, co nie potrafimy zawsze wykorzystać w naszym życiu. Może nie potrafimy tego wykorzystać, dlatego że nie mamy wiary czasami. Czasami może nie mamy wiedzy. A czasami po prostu powoduje nami zwykłe zniechęcenie. Bo modlę się już jakiś czas i nie widzę Bożej odpowiedzi. Więc zaczynam się zastanawiać, czy warto dalej się modlić. A może należałoby już odpuścić? Bo przychodzą myśli, że może Bóg działa w życiu innych ludzi, ale we mnie to tak niekoniecznie. Bo zdarza mi się czasami potknięcie, czasami się zdarzy, że upadnę. Więc może jestem taki zwykły chrześcijanin, w którym Bóg nie działa tak jak u innych. O, u tego brata to Bóg zawsze wysłuchuje. Ta Boża moc to nie jest coś, dzięki czemu podnosimy samochody czy robimy inne rzeczy. Ale bardziej chodzi o przeciwstawienie się pewnym okolicznościom w naszym życiu. Gdy problemy nas przerastają. I takim przykładem jest Józef, który, pamiętacie, miał sen. Dwa razy sen. Śniło mu się, że snopy mu się kłaniają, gwiazdy się kłaniają, słońce, księżyc. I przez 20 lat późniejsze okoliczności pokazywały, że chyba to nie był prawdziwy sen. To nie był sen od Boga. Zostaje najpierw sprzedany w niewolę, później trafia do więzienia, niesłusznie oskarżony. Ale przez 20 lat nigdy nie poddał się tym okolicznościom. Można powiedzieć, przeciwstawiał się nim. Dlatego czytamy, że a Bóg był z Józefem. Kolejną osobą, która pokazuje, żeby się nie poddawać okolicznościom, jest król Dawid, który został namaszczony na króla, po czym też podobnie jak Józef musiał czekać na wypełnienie tego około 20 lat. Ale okoliczności były jeszcze gorsze niż u Józefa. Musiał uciekać, ratując swoje życie. Tułał się po pustyniach, po jaskiniach. Ale nigdy nie poddał się okolicznościom. I nawet kiedy dwa razy miał okazję, aby swego prześladowcę zgładzić i być wreszcie uwolnionym, wreszcie zacząć normalnie żyć, powiedział: nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. I czasami są pewne rzeczy w naszym życiu, pewne nieprzyjazne okoliczności. I chodzi o to, aby przeciwstawić się pewnym okolicznościom w naszym życiu, gdy problemy nas przerastają. Bo przemożna siła Jego, przemożna Boża moc ma nam towarzyszyć. Mamy przejść to życie w zwycięstwie, do czego zachęca Boże Słowo. Nie mówi o jakimś tam przetrwaniu. Kiedy w czasie rewolucji francuskiej Kościół katolicki był mocno prześladowany, wymordowano tysiące księży, drugie ileś tysięcy zostało wypędzone z Francji. I kiedy po jakimś czasie jakby wróciła normalność i pewien ksiądz, który został we Francji, zadano mu pytanie: jak przeżyłeś? Spuścił głowę i powiedział: jakoś przetrwałem. I nie o takie przetrwanie chodzi w Biblii. To nie znaczy, że nie będziemy doświadczać pewnych przykrych okoliczności czy pewnych przykrych sytuacji w naszym życiu. Ale Księga Objawienia pokazuje jedno, że na koniec Chrystus okaże się zwycięski i Kościół okaże się zwycięski. Apostoł Paweł na koniec swojego życia, człowiek, który, jak czytamy, bardzo niesprzyjających okoliczności doświadczał. Mówi: wiele razy byłem o głodzie, prześladowany, ukamieniowany. I na koniec swojego życia, jak podsumowuje życie? Wiarę zachowałem, biegu dokonałem. Prawdopodobnie ten ksiądz, którego wspomniałem, poszedł na pewne kompromisy, aby przeżyć. Też kiedy czytamy historię Kościoła, kiedy były prześladowania Kościoła, kiedy cesarze rzymscy prześladowali Kościół i kiedy ludzie wierzący stawali przed decyzją albo żyć dalej i wyprzeć się Chrystusa, albo pójdą na śmierć. Część ludzi wybierało życie. I kiedy później przychodził okres, kiedy prześladowania zelżały, próbowali wrócić do Kościoła. W wielu zborach nie chciano przyjąć tych ludzi z powrotem. Mówili, skoro zaparliście się Chrystusa. Bóg was osądzi. Jak żyjemy, będąc ludźmi wierzącymi? Mamy przejść to życie w Bożym zwycięstwie. On już zwyciężył. To nie chodzi o zakłamywanie rzeczywistości, wmawianie sobie pewnych rzeczy, których nie ma. Ale to jest patrzenie cały czas na Chrystusa. Na tego, który zwyciężył i dlatego w Nim jesteśmy zwycięzcami. I punktem takim odniesienia w naszym życiu jest cud zmartwychwstania Chrystusa. To jest coś, czego żadna ideologia, żadna inna religia nie posiada. Co jest grób Mahometa, jest grób Buddy, grób Chrystusa jest pusty. I to jest nasz punkt odniesienia, to jest nasz ten cud zmartwychwstania. I w obliczu tego faktu diabeł jest bezradny. Jedynie, co może zrobić w twoim życiu, to zabrać życie fizyczne i nic więcej. Jezus mówi, raczej bójcie się tego, który jest w stanie uśmiercić ciało i duszę. Diabeł jest w stanie tylko zabrać życie fizyczne i nie ma mocy ani siły uczynić w twoim życiu nic więcej. I to Boże zmartwychwstanie Chrystusa zmusza wierzącego do odwagi, ryzyka i wielkich marzeń. Jak patrzysz na swoje życie? Patrz na to, czego Bóg może dokonać w twoim zwykłym, w cudzysłowie, życiu. Patrz na to, w jaki sposób Bóg może ciebie użyć w swoim królestwie. Bez względu na ile masz lat. Psalmista w 92 psalmie powiada tak. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Adonai, kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni soków i świeżości. Jak patrzysz na swoje życie? William Carey, nazywany ojcem nowożytnej misji, urodził się w XVIII wieku. Był szewcem. Pewnego dnia został pastorem. I zaczęło go ciągnąć w stronę misji. W tamtym czasie spotkał się nawet wśród wierzących z dużą nieprzychylnością. Dlatego, że współcześni dla niego wierzący nie byli zainteresowani misją wśród pogan. William Carey miał swoje takie powiedzenie. Pragnij, Oczekuj wielkich rzeczy od Boga. Dokonuj wielkich rzeczy dla Boga. To wypowiedział człowiek, który za swoje powołanie zapłacił dużą cenę. Myślę, że na pewno ten fragment, który był czytany, miał dla niego znaczenie. Aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, jeszcze raz przeczytam, Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego, abyście mając oświecone oczy swego serca zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania, jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa świętych i jak nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących według działania potęgi Jego siły. Pragnij wielkich rzeczy od Boga. Nie zadawalaj się małostkami. Ale też dokonuj wielkich rzeczy dla Boga. Przykładaj rękę do Bożego dzieła. Niech wygodne życie nie będzie w kręgu twoich zainteresowań. Zaryzykuj dla Bożego Królestwa. Sięgaj po to, do czego powołuje ciebie Bóg. Nie ograniczaj się, że większość życia mam już za sobą. Wchodź w Boże działanie. Jeszcze raz przeczytam, zacytuję Kareya. Pragnij wielkich rzeczy od Boga i czyń wielkie rzeczy dla Boga. Amen.